czwartek. Obchodzimy Dzień Żołnierzy Niezłomnych, Dzień Żołnierzy Wyklętych. Czcimy pamięć tych, którzy po II wojnie światowej podjęli nierówną walkę z nowym okupantem, sowieckim totalitaryzmem. Dzisiaj, chcąc Państwu przybliżyć tą tematykę, chcąc Państwu przybliżyć tych naszych niezłomnych bohaterów, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni albo tą broń chwycili do ręki, aby walczyć o Polskę prawdziwie wolną i prawdziwie niepodległą, postaram się Państwu przedstawić żywoty równoległe kilku bohaterów, po to, aby w ten sposób ukazać Państwu całe to zjawisko żołnierzy niezłomnych. Opowiem o pięciu bohaterach, pięciu żołnierzach niezłomnych. Nie będę mówił o Józefie Kurasiu pseudonim Ogiem, bowiem nie tak dawno w ramach wydarzenia dnia mówiłem Państwu jego biografii, nie chciałbym się powtarzać. Tymi bohaterami, o których Państwu opowiem, będą Zygmunt Szendzielarz-Łupaszka, Łukasz Ciepliński, Marian Bernacia-Gornik, Hieronim Dekutowski-Zapora i Danuta Siedzikówna. Najstarszy z nich to Zygmunt Szendzielarz. Urodził się w 1910 roku w Stryju w rodzinie inteligenckiej, ale Zygmunt Szendzielarz jest tu raczej wyjątkiem. Bardzo często bowiem żołnierze wyklęci nie pochodzili wcale z rodzin inteligenckich czy z rodzin szlacheckich. Łukasz Ciepliński urodził się w 1913 roku w Kwiniczu w rodzinie piekarza. Marian Bernaciak urodził się w Zalesiu koło Ryk w rodzinie ubogiego rymarza, a był to rok 1917. Hieronim Dekutowski urodził się rok później w wielodzietnej rodzinie blacharza. Z kolei Danuta Siedzikówna urodziła się w roku 1928 w rodzinie leśnika. Wszyscy ci ludzie przyszli na świat w polskich rodzinach, uzyskali staranne polskie wychowanie, wychowanie patriotyczne. I ci, którzy mogli, podjęli walkę w obronie Polski już w pamiętnym wrześniu 1939 roku. Porucznik Szendzielarz walczył w szeregach 4. Wileńskiej Brygady Kawalerii. W kampanii wrześniowej przeszedł cały szlak bojowy od Piotrkowa Trybunalskiego po Medykę koło Przemyśla. Został odznaczony Virtuti Militari 5. klasy. Łukasz Ciepliński również bohatersko walczył w kampanii wrześniowej w 62. Pułku Piechoty. Też został oznaczony Krzyżem Virtuti Militari 4. klasy, bowiem zniszczył w czasie bitwy nad Bzurą 6 niemieckich czołgów, ułatwiając swojemu oddziałowi przebicie się w kierunku Warszawy. Marian Bernaciak również walczył w kampanii wrześniowej w szeregach 2. Pułku Artylerii Ciężkiej w Chełmie. Walczył najpierw przeciwko Niemcom, a następnie brał udział w zmaganiach z Armią Czerwoną. Również Hieronim Dekutowski chwycił za broń, aby bronić Polski w 1939 roku. Jako ochotnik przyłączył się do jednego z oddziałów wojskowych w kampanii wrześniowej. To, co jest charakterystyczne dla naszych bohaterów, Danuta Siedzikówna nie mogła walczyć w 1939 roku, miała bowiem wtedy zaledwie 11 lat. To, że mimo klęski w kampanii wrześniowej było dla nich jasne, że walka o wolną Polskę trwa dalej, że kampania wrześniowa jest przegraną bitwą, natomiast trzeba walczyć dalej do ostatecznego zwycięstwa. Zygmunt Szendzielarz ukrywa się w Wilnie, tutaj działa w konspiracji, działa w strukturach Armii Krajowej, organizuje oddział partyzancki, na czele tego oddziału partyzanckiego walczy przeciwko wojskom niemieckim, awansuje, jest jednym z wyróżniających się dowódców partyzanckich Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. Łukasz Ciepliński również podejmuje działalność konspiracyjną już w szeregach Służby Zwycięstwa Polski na Rzeszowszczyźnie, później w Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej. W ramach akcji Burza oddziały podległe Cieplińskiemu wyzwoliły wiele miejscowości wspólnie z Armią Czerwoną. Na przykład udało się zająć największe miasto w tym regionie, gdzie operował Łukasz Ciepliński, czyli Rzeszów. Marian Bernaciak, podobnie jak poprzednicy, bardzo szybko rozpoczął działalność konspiracyjną w szeregach Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej, stworzył oddział partyzancki, na czele którego walczył na Lubelszczyźnie. Również on wyróżnił się w czasie akcji Burza. Nieco bardziej skomplikowane były losy Hieronima Dekutowskiego, bowiem Hieronim Dekutowski przekroczył granicę z Węgrami, tam został internowany. Następnie przedostał się do Francji, wstąpił do 2. Polskiej Dywizji Strzelców Pieszych. Po klęsce Francji znalazł się na terenie Wielkiej Brytanii i tu zgłosił się na ochotnika w celu przeszkolenia w dywersji i zrzutu do kraju. Hieronim Dekutowski był tak zwanym cichociemnym. Został wrzucony w nocy z 16 na 17 września 1933 roku do kraju i tutaj działał w ramach struktur Armii Krajowej, działał na Lubelszczyźnie, prowadząc działania przeciwko wojskom niemieckim. Danuta Siedzikówna, młoda dziewczyna, straciła w czasie wojny oboje rodziców. Ojciec leśniczy został zesłany na Syberię, zmarł po przejściach w sowieckim łagrze w Teheranie, gdzie okołował się z armią Andersa. Matka została rozstrzelana przez gestapo w 1933 roku. 15-letnia Siedzikówna została zaprzysiężona jako członek Armii Krajowej. Wszyscy ci ludzie, o których tutaj wspominam, mówię, działali w ruchu oporu, walczyli z Niemcami. Dla nich było również jasne, że trzeba walczyć o Polskę prawdziwie wolną, prawdziwie niepodległą. Kiedy zmienia się front, niektórzy z nich nigdy nie złożyli broni. Takim żołnierzem niezłomnym, który właściwie nigdy nie przeszedł w tym okresie do cywila, był Zygmunt Szendziela Żupaszka. Przeczekał z niewielkim oddziałem na terenie Puszczy Białowieskiej przejście frontu, aby wiosną 1935 roku podjąć działania partyzanckie przeciwko nowemu okupantowi. Zygmunt Szendzielarz jest przykładem żołnierza niezłomnego, który jak gdyby nigdy nie zaniechał walki. Walczył przeciwko wojskom niemieckim, potem przechodzi front, po pewnym okresie ukrywania się podejmuje walkę z nowym okupantem, z nowym wrogiem, z okupantem sowieckim. Jednak bardzo często było tak, że późniejsi żołnierze niezłomni próbowali wrócić do normalnego życia, próbowali wrócić do działalności cywilnej, no ale dochodziło do jakiegoś wydarzenia, które popychało ich do powrotu do lasu, tak, do powrotu do działalności zbrojnej. Weźmy na przykład Hieronima Dekutowskiego. Jego biograf Bohdan Urbanowski tak pisze o motywach, które skłoniły Hieronima Dekutowskiego, aby wrócić do lasu, aby na nowo podjąć działania partyzanckie. Zaczęło się od tego, że 4 żołnierzy Zapory, to pseudonim Dekutowskiego, mieszkających w okolicach Chodla, zostało zaproszonych na tamtejszy posterunek. Dowódca posterunku Mnic Obywatelskiej UB, Abram Tauber, był uratowanym przez jednego z nich Żydem. Tauber kazał ich wszystkich powiązać i własnoręcznie jednego po drugim zastrzelił. W odwecie Dekutowski rozbił posterunek w Chodlu. To jest ten podstawowy motyw podjęcia działań partyzanckich przez Hieronima Dekutowskiego. Straszliwa krzywda, która spotyka jego żołnierzy, zamordowanych, czuje się w obowiązku pomścić tą krzywdę, czuje się w obowiązku walczyć z tymi, którzy tej zbrodni dokonali. Dekutowski, żegnając się z ukochaną narzeczoną, powiedział jej: idę do lasu, nie wiem, czy przeżyję, nie możemy być razem. Jak wszyscy inni żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci, mając do wyboru własne szczęście i powinność wobec ojczyzny, obowiązek patriotyczny, wyżej stawia powinność. Żegna się z narzeczoną, idzie do lasu, podejmuje działania partyzanckie. Podobnie było z Marianem Bernaciakiem. Również on rozwiązał swój oddział, kiedy kończy się okupacja niemiecka. Próbuje podjąć normalne życie, ale dowiaduje się, że oto jesienią, zimą 1934 roku wielu jego podkomendnych zostaje aresztowanych, zostaje zesłanych w głąb Związku Radzieckiego. W tej sytuacji w marcu 1935 roku Bernaciak zwołuje swoich żołnierzy, odtwarza swój oddział i podejmuje walkę z nowym okupantem. Byli również tacy, którzy nie byli w lesie, ale również nie godzili się z sytuacją, która miała miejsce w Polsce po zajęciu ziem polskich przez Armię Czerwoną. Jedną z nich był Łukasz Ciepliński, o którym wspominałem. Bohaterski żołnierz kampanii wrześniowej, bohaterski dowódca Armii Krajowej, który po zakończeniu działań przeciwko Niemcom kontynuuje działalność w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Ostatni komendant główny Armii Krajowej, generał Leopold Okulicki, rozwiązał Armię Krajową 19 stycznia, uważając, że walka z nowym wrogiem wymaga nowych form organizacyjnych. Armia Krajowa przestaje więc istnieć, chociaż żołnierze Armii Krajowej pozostają w dalszym ciągu kręgów konspiracji. I teraz część właśnie z tych ludzi związanych z państwem podziemnym tworzy 2 września 1935 roku organizację o nazwie Wolność i Niezawisłość. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość miało być organizacją polityczną, która miała metodami politycznymi prowadzić walkę o Polskę prawdziwie wolną, o Polskę prawdziwie suwerenną, o Polskę obejmującą całość swojego terytorium, również Kresy Wschodnie. Mimo że Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość odżegnywało się od walki zbrojnej, to jednak wiele dowódców partyzanckich było związanych właśnie z Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość. I Łukasz Ciepliński, ten, który przystąpił do Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, nie poszedł do lasu, nie działał w oddziałach partyzanckich, partyzanckiej antykomunistycznej, natomiast prowadził działalność w ramach Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Został 4. ostatnim prezesem tego zrzeszenia w 1947 roku. Co można powiedzieć o naszych bohaterach, co można powiedzieć o żołnierzach niezłomnych? Podkomendny Mariana Bernaciaka, Józef Ślaski, tak wspominał swojego dowódcę. Zrównoważony, rozsądny i opanowany. Nie szafował ludzkim życiem. Cieszył się ogromnym autorytetem i szacunkiem. Wymagał wiele nie tylko od swoich podkomendnych, ale i od siebie. Nigdy nie wypił więcej niż kieliszek alkoholu. Ostro tępił pijaństwo. Nigdy nie działał pochopnie. Każdą decyzję, zwłaszcza taką, która mogła pociągnąć utratę czyjegoś życia, rozważał starannie i wielostronnie. Hieronim Dekutowski. Władysław Siła-Nowicki, działacz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, tak wspominał Hieronima Dekutowskiego, który działał na Lubelszczyźnie. Około 200-250 ludzi o wysokim poziomie ideowym, dobrze uzbrojonych i wyszkolonych, utrzymywanych w dyscyplinie, trząsnęło połową województwa. Stan ten przypominał pewne okresy powstania styczniowego, gdy władza państwowa ustabilizowana była jedynie w dużych ośrodkach, zaś w terenie istniała tylko iluzorycznie. Oczywiście partyzantka opierała się na pomocy miejscowej ludności, ogromnej większości wsi, udzielającej ofiarnie poparcia, kwater i informacji. Żołnierze niezłomni nie przetrwaliby tak długo, nie mogliby tak długo i skutecznie walczyć z rażącymi siłami wroga, gdyby nie poparcie mieszkańców polskiej wsi, którzy dostarczali żywności, którzy dostarczali informacji, których dzieci bardzo często zasilały te oddziały. Oddziały partyzantki antykomunistycznej odwdzięczały się polskim chłopom, broniąc tych chłopów przed oprawcami z UB czy funkcjonariuszami milicji, likwidując szczególnie zwyrodniałych przedstawicieli aparatu terroru, likwidując grupy bandyckie, które działały w tej okolicy. Hieronim Dekutowski rozbił wiele posterunków Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Schwytanym komunistom na ogół wymierzał kary chłosty, a następnie puszczał ich wolno. Jeśli zabijał, to tylko za wyjątkowo szkodliwą działalność. Rozbijał także więzienia. To też jest charakterystyczny element walki partyzantów antykomunistycznych. Rozbijanie więzień, uwalnianie kolegów tam przetrzymywanych. Udało się rozbić obóz w Rembertowie. Rozbito obóz w Skrobowie. Józef Kuraś, pseudonim Ogień, rozbił więzienie w Krakowie przy ulicy Montelupich. Rozbito więzienie w Kielcach. Cały szereg spektakularnych akcji, których celem była pomoc uwięzionym kolegom przetrzymywanym w ubeckich kazamatach. Teraz działalności bojowej Zygmunta Szendzielarza Łupaszki. I tak na przykład w 1946 roku, kiedy to Zygmunt Szendziela Żupaszka odtworzył w Borach Tucholskich swoją jednostkę i tam wznowił działania partyzanckie, do listopada 1936 roku jego oddziały wykonały 187 akcji bojowych. Rozbiły 27 posterunków milicji obywatelskiej, 3 placówki Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, 3 sowieckie placówki łączności, stoczyły 14 walk i potyczek z siłami bezpieczeństwa. Do najbardziej spektakularnych akcji Łupaszki można zaliczyć rozbrojenie 7 posterunków milicji obywatelskiej, jednej placówki Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w powiecie Stargard i Kościerzyna 19 maja 1936 roku. Rozbicie 21 maja 1946 roku placówki Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i posterunków milicji obywatelskiej w Bobolicach i Piotrówku koło Koszalina oraz Przechyliewie koło Człuchowa. Rozbicie 28 października 1946 roku grupy operacyjnej Milicji Obywatelskiej Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na drodze Wielbark-Jedwabno koło Szczytna. W ulotce, którą przygotował i rozpowszechniał major Szendzielarz w marcu 1936 roku, czytamy: my chcemy, by Polska była rządzona przez ludzi oddanych sprawie i wybranych przez cały naród, a ludzi takich mamy, którzy słowa głośno nie mogą powiedzieć, bo łbę wraz z kliką oficerów sowieckich czuwa. Dlatego wypowiedzieliśmy walkę na śmierć i życie tym, którzy za pieniądze, order lub stanowiska z rąk sowieckich mordują sprawiedliwych Polaków, domagając się wolności i sprawiedliwości. Początkowo żołnierze wyklęci liczyli na to, że ich walka będzie walką krótkotrwałą, czasową. Liczono na wybuch III wojny światowej, liczono, że wkroczą do Polski wojska amerykańskie, że wróci z zachodu generał Anders. Kolejne miesiące okazywały, że najprawdopodobniej tej wojny nie będzie, że te nadzieje, że Zachód wystąpi zbrojnie w obronie Polski i innych ciemiężonych krajów, raczej się nie spełnią. Pierwszą amnestię ogłoszono w 1935 roku. Kolejną amnestię ogłoszono w 1937 roku. I to był taki trudny moment dla bardzo wielu dowódców, żołnierzy niezłomnych. Co robić? Kontynuować walkę dalej, kiedy widać było, że ta walka staje się coraz bardziej beznadziejna, że coraz mniejsze są szanse, że ta walka zakończy się zwycięstwem. Czy też ujawnić się, zaufać komunistom, zaufać, że amnestia nie jest podstępem, nie jest sposobem na to, żeby ludzi wywabić z lasu i potem ich ukarać, aresztować czy zlikwidować. Zachowania były tutaj bardzo różne. Hieronim Dekutowski rozwiązał swój oddział po amnestii, próbował przedostać się na zachód. Niestety w Nysie został aresztowany, rozpoznany, trafił do więzienia. Ta jego próba przedostania się na zachód zakończyła się niepowodzeniem. Z kolei Zygmunt Szendzielarz Łupaszka po rozwiązaniu swojego oddziału, podobnie jak Hieronim Dekutowski, uznał, że w obliczu amnestii należy dać szansę żołnierzom powrotu do normalnego życia. No ale nie wierzył komunistom, nie ujawnił się, ukrywał przez wiele miesięcy. Ostatecznie został znaleziony i aresztowany 30 czerwca 1938 roku. Część żołnierzy niezłomnych, część żołnierzy wyklętych zginęła z bronią w ręku. Walczyli do końca. Taka jest historia majora Bernaciaka, który walczył w Kieleckim, walczył w Lubelskim. Poległ 24 czerwca 1936 roku koło wsi Piotrówek, zaatakowany przez grupę żołnierzy, gdy wracał z odprawy. Jak wielu żołnierzy niezłomnych, był człowiekiem młodym. Miał zaledwie 29 lat. Dekutowski, Szendzielarz, Bernaciak to są dowódcy wojskowi, ale szczególnie tragiczną postacią, którą nie tak dawno przywrócono powszechnej pamięci, jest Danuta Siedzikówna, młoda dziewczyna, młoda łączniczka, sanitariuszka Łupaszki, która została aresztowana w 1946 roku, nie miała nawet wówczas jeszcze 18 lat. Mimo to została skazana na karę śmierci. W śledztwie zachowywała się niezwykle godnie. Krystyna Gaul wspomina: była bardzo spokojna, pogodzona. Mówiła: popatrz, ilu ludzi mogło zginąć. Lepiej, że jedna zginę. Mówiła: lepiej, że jedna zginę, bo nikogo nie wydała. Mimo tortur, mimo przesłuchań, nie wydała nikogo. Odmówiła również prośby o podpisanie petycji do Bolesława Bieruta, aby ją ułaskawił. Ponieważ Siedzikówna takiej petycji nie podpisała, podpisał ją adwokat z urzędu. Jednak Bolesław Bierut z prawa łaski nie skorzystał. Młodą, nie mającą nawet 18 lat, dziewczynę skazano na karę śmierci. Egzekucja odbyła się 28 sierpnia 1946 roku. Ksiądz Marian Prusak wyspowiadał przed egzekucją siedzi głównym. Jak zapamięta, była spokojna, pogodzona z losem. Prosiła, aby powiadomił rodziny mojej śmierci. Później ksiądz przebywał na więziennym korytarzu. Minęła jedna godzina, minęła druga godzina. Wartownicy sprowadzili duchownego do piwnicy o ceglanych sklepieniach i ścianach bez tynku. Pod jedną wyrastały dwa drewniane słupy. Za nimi ściana wyłożona deskami. Obok czekała zgraja funkcjonariuszy w cywilu. Wygrażali ordynarnymi słowami obecnym już tam skazańcom. Danutem Siedzikównym i Feliksa Selemanowicza, dowódcem jednego z oddziałów majora Łupaszki, przywiązali do słupów. Skazani nie chcieli, by zawiązano im oczy. Siedzący przy nakrytym czarnym suknem stoliku prokurator Suchocki odczytał wyrok. Oboje krzyknęli: niech żyje Polska! Suchocki zawołał: po zdrajcach narodu ognia! Dwóch czy trzech żołnierzy strzeliło seriami z pepesz. Skazańcy osunęli się po słupach. Dawali jednak oznaki życia. Podbiegł oficer w mundurze wojskowym i oddał z pistoletu strzały w głowę. Tak bardzo często ginęli żołnierze wykręci. Wcześniej przechodzili gehennem przesłuchań, gehennem tortur. Datę 1 marca jako tą datę, kiedy czcimy pamięć o żołnierzach wyklętych, wybrano nieprzypadkowo. Właśnie tego dnia został stracony ostatni komendant Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Łukasz Ciepliński. W przemyconym grypsie do żony pisał: 7 na celi śmierci, z 40 jak ja skazanymi. Co pewien czas zabierają kogoś. Nadchodzi mój termin. Gdy mnie będą zabierać, ostatnie moje słowa do kolegów będą: cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę moją, jako Polak za ojczyznę, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Ostatnie moje rozstanie będzie tylko z wami. Wierzę, że Matka Boża zabierze moją duszę do swoich niebieskich chówców, że będę jej dalej służyć i meldować bezpośrednio o tragedii mordowanego przez jednych, opuszczonego przez pozostałych narodów polskiego. Współwięzień dr Papar tak zapamiętał ostatnie minuty życia Cieplińskiego. 1 marca 1951 rok. 7 skazanych zostało wezwanych do opuszczenia celi. Współtowarzysze niedoli, których na sali było około 30, ustawili się w dwóch szeregów pozycji na baczność i pożegnali 7 kolegów. Eskortowany przez uzbrojonych ubowców, żałobny pochód 7 skazańców poprzez więzienny dziedziniec. Idący na czele podpułkownik Ciepliński w pewnej chwili przyklęknął. Pochód na kilka sekund zatrzymał się, a on wyjął coś z buta i włożył do ust. Był to prawdopodobnie ów medalik, który pułk zawsze nosił na szyi i z nim prawdopodobnie po połknięciu go zginął. Kolejny ze straconych dowódców niewyłomnych, major Szędzielarz Łupaszka. Współwięzień Stanisław Krupa wspominał. Zdawał sobie doskonale sprawę, że dostanie karę śmierci. Uważał to za rzecz zupełnie naturalną, zgodną z prawem walki. Gdybym ja dostał w swoje ręce ministra bezpieczeństwa, czy któregoś z jego podsłusznych wykonawców, też bym rozstrzelał. Opowiadano mi, że kiedy kilku strażników weszło wieczorem do celi i wywołano go na wykonanie wyroku, poszedł sprężystym krokiem starego kawalerzysty z bardzo wysoko podniesioną głową. Major Szędzielarz został stracony 8 lutego 1951 roku w więzieniu na Mokotowie w Warszawie. Hieronim Dekutowski z Zapora został stracony 7 marca 1939 roku w Warszawie. Ewa Kurek pisała: wyglądał jak starzec, siwe włosy, wybite zęby, połamane ręce, nos i żebra. Zerwane paznokcie. My się nigdy nie poddamy, krzyknął pokazując przez współwięźniów swe ostatnie posłanie. Według dokumentów wyrok wykonano przez rozstrzelanie. Potem w 5-minutowych odstępach mordowano jego żołnierzy. Rysia, Żbika, Mundka, Białego, Junaka i Zawadę. Ooh. Tak ginęli żołnierze niezłomni, bohaterscy do końca. Nawet w obliczu śmierci, nawet w obliczu egzekucji potrafili zachować głęboką godność, czym imponowali nawet swoim prześladowcom. Ale ci prześladowcy nie mieli szacunku nawet dla ich zwłok. Chowano je w bezimiennych grobach. Teraz po latach dopiero dokonujemy ekshumacji. Teraz po latach dzięki nowym technologiom, dzięki DNA udaje się ustalić, do kogo należą poszczególne szczątki. Teraz po wielu latach wiele rodzin doczekało się, że może tych swoich najbliższych pochować. Ostatnim żołnierzem niezłomnym był Józef Franczak, który został zastrzelony, Polek, 21 października 1963 roku. Po jego śmierci, a jest to rok 63, odcięto jego głowę i wysłano na Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Kilkanaście lat temu ta głowa została odnaleziona. Ciało pochowano w bezimiennej mogile. Ten brak szacunku nawet dla zwłok pokazuje tą olbrzymią nienawiść do żołnierzy niezłomnych. Żołnierze niezłomni, tacy jak ci, o których mówiłem, i ale setki, tysiące innych, których tutaj nie wymieniłem, często bezimiennych bohaterów, zasługują na naszą pamięć, zasługują na naszą modlitwę, bo są wspaniałymi przykładami patriotyzmu i oddania ojczyzny. Bo miłość do ojczyzny mierzy się skalą ofiary. A ofiara tych ludzi, którzy podejmowali walkę w bardzo trudnych warunkach, którzy prowadzili ją do końca, którzy potrafili przejść tak brutalne śledztwa z godnością jak Danuta Siedzikówna, Łukasz Ciepliński czy Hieronim Dekutowski, z godnością umierać, była niezwykła, zasługuje na szacunek i wieczną pamięć. Chwała bohaterom.
Zachowałam się jak trzy.